Mój temat na dzisiaj to jest jarzmo wolności, tak to zatytułowałem. Za chwilę będę to rozwijał, ale to jest absolutnie związane z tym czasem, w którym teraz jesteśmy i który przeżywamy. Gdzie teraz byliśmy na konferencji dla pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie. Bardzo dziękuję wstawiennikom, którzy modlili się o tę konferencję. Mieliśmy kolejny krok jakby w górę. Co roku idziemy wyżej. I w piątek cały mówiliśmy tylko o Bożej obecności w życiu pastora, w życiu lidera. Nic o budowaniu kościoła, nic o wzrostach, o strukturach, o finansach. Tylko po prostu ja i Bóg. I było kilka takich różnych słów. Jeden pastor nam zrobił taką godzinę w zupełnej ciszy namiotu spotkania. I siedzieliśmy wszyscy przed Panem i po prostu było niesamowicie. Było aż gęsto. I wiecie, kulminacją tego było świadectwo Jurka Rycharskiego, który opowiadał, jak w zeszłym roku, będąc w Herrnhut, rozmawiał twarzą w twarz z Jezusem. Kiedy po prostu stanął przed nim i zaczęli mówić o planach na przyszły rok. I Jurek go nie rozpoznał. Później, on mówił, słuchaj, tylko to jest między nami. Później Jurek poszedł i powiedział to komuś tam, że słuchajcie, widzieliście tego człowieka na spotkanie, który tam przed nim go nie znał, on był poza grupy. No tak, widzimy go, on powiedział, że będzie tam na jesieni, na święcie namiotów. I wtedy mówił po prostu, jakby strach na niego spadł. Bo wcześniej prosił Jezusa o spotkanie. Jezus mówił, chętnie się z tobą spotkam, ale musisz nauczyć się zachowywać dla siebie pewne informacje. Być dyskretny, ponieważ to są intymne spotkania. I po prostu pojawił mu się, rozmawiał z nim i w tym momencie po prostu on po tej ekscytacji poszedł, poleciał tych swoich przyjaciół z kościoła i on mówi, słuchajcie, na jesieni. I mówi, i po prostu jak bojaźń Boża, jak po prostu gęste powietrze na niego. Co ja robię? Po prostu co ja robię? Ale później poszedł na spacer i czuł, jak Jezus idzie obok niego i mu mówi, że po prostu, że nie martw się, to była lekcja właśnie. O to mi właśnie chodziło, żebyś takich rzeczy potrafił nie powiedzieć, kiedy się z tobą spotykam. I wiecie, i to było po prostu niesamowite, bo kiedy Jurek mówił to świadectwo spotkania z Jezusem, to na sali była konfrontacja duchowa. Było coś takiego, że niektórzy ludzie byli w siódmym niebie słuchając tego, że w dzisiejszych czasach można spotkać Jezusa i rozmawiać z Nim, a część była taka po prostu, aż taka po prostu cierpiąca z tego powodu, że ktoś może w taki sposób mówić o duchowych rzeczach. Wtedy przypomniało mi się, jak parę lat temu słuchałem po raz pierwszy świadectwa Liliany, która opowiadała, że Jezus zabrał ją na plażę i chodzili po wybrzeżu morskim, a później wróciła do domu i obudziła się w łóżku i nie wiedziała, czy to był sen, czy naprawdę, ale była jedna ciekawa rzecz, spojrzała na swoje stopy, one całe były w piasku. I po prostu powiem wam, przypomniałem sobie wtedy, jakie mi wtedy towarzyszyły myśli, kiedy to świadectwo słyszałem. I teraz sobie wyobraźcie tych pastorów, którzy słuchają Jurka, który opowiada o spotkaniu z Jezusem. I wiecie co? I ja dzisiaj po prostu, później miałem takie słowo bardzo mocne dla Jurka o tym, że, i to myślę, że jest nie tylko dla niego, że trwanie w wolności jest po prostu o wiele trudniejsze niż trwanie w okropnych jarzmach jakichkolwiek innych. I to jest moje słowo dzisiaj o jarzmie i za chwilę będę to dalej rozwijał. Jarzmo wolności. W ogóle na początek, co to jest jarzmo? Tu macie zdjęcie, to jest takie jarzmo do orania, gdzie tutaj wkładano głowę wołu i on po prostu orał. W dawnych czasach nie było takich fajnych uprzęży, jak dzisiaj mają rolnicy dla koni, gdzie ładnie różne paski przylegają, rozkładają ciężar. To po prostu było jarzmo. Była drewniana belka, do której na środku było przytwierdzony był jakiś trzonek albo jakieś liny, które ciągnęły pług. I tutaj dwa takie kołki, które nabijano i zakładano na, później blokowano jest na górze, żeby ten wół i ta krowa ciągnęła. I to jest jarzmo, tak? To mniej więcej wyglądało w taki sposób. Widzicie, jakie uśmiechnięte, radosne miny tych zwierząt, które to ciągną. Ale też słowo jarzmo w Biblii, kiedy jest używane, ono nie dotyczy tylko języka rolniczego, ponieważ jest wiele razy mówione o zerwaniu jarzma niewoli. I jarzmo niewoli było też zakładane na ludzi, tak? To były różnego rodzaju systemy, pętli, powrozów zakładanych, unieruchamiających człowieka. My w Polsce mieliśmy dyby, ale to wszystko jest jarzmo. Czyli są wszelkiego rodzaju narzędzia, które mają zniewolić człowieka. I teraz Jezus w swoim nauczaniu, i to jest pierwszy fragment, który dzisiaj czytamy, w Ewangelii Mateusza 11:25 uczy o takim jarzmie i mówi tak. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Pana i nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy, są te rzeczy, które Jezus mówi i robi, że zakryłeś te rzeczy, rzeczy królestwa, przed mądrymi i roztropnymi, Zapamiętajcie to, bo to będzie bardzo ważne w kontynuacji dzisiejszego słowa. Mądrzy i roztropni. Zakryłeś je przed mądrymi i roztropnymi. Super, to jest po prostu świetne, ale... Zaraz. I objawiłeś je prostaczkom, prostym ludziom, czyli można powiedzieć niemądrym i nieroztropnym. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Jezus mówi, wielbię Ciebie. On nie mówi, słuchajcie, prawda jest taka, że w Bożej ekonomii, w Bożym Królestwie to działa tak, że Boże rzeczy są zakryte przed mądrymi i roztropnymi, ale są objawione niemądrym, nieroztropnym, czyli prostaczkom. Zapamiętajcie, zapiszcie sobie w zeszytach. Tylko Jezus mówi, wysławiam Cię, Boże, uwielbiam Cię, Boże, daj Ci chwałę, że tak to wykombinowałeś, że po prostu, że nie postanowiłeś nie dawać tego w taki sposób, ale dałeś to w inny sposób. Ja! I on mówi, ja Cię wysławiam, Cię wielbię za to, że rozwaliłeś system, że po prostu postanowiłeś, że zrobisz to inaczej, że dotrzesz do serc ludzi, którzy są zwyczajni, normalni, którzy mają tylko głód w sercu, może nie mają mądrości, może nie mają roztropności, może nie mają poukładanego życia, może nie dorobili się pieniędzy, może nie mają ziemi, może nie mają domu, może nie mają męża, żony i dzieci, może są niepoukładani, ale Ty postanowiłeś, że dasz im swoją chwałę i nie zakryjesz swojej chwały, ponieważ oni są głodni i wielbię Cię, Boże, że tak to wykombinowałeś.
Amen.
To są słowa Jezusa teraz, że... Bo takie coś to zabija litera. Czarna litera z rzutnika na białym ekranie zabija. Ale Duch dopiero pokazuje, o co chodzi. Że przyniosłem trochę Ducha Świętego dzisiaj. I dalej mówi, to jest kontynuacja tego tekstu z rozdziału, jak chcecie sobie, możecie tam jeszcze wrócić, 11 od 25 Mateusza. I tutaj dalej mówi, wszystko mi zostało przekazane przez Ojca Mego. Wszystko. To jest po prostu w ogóle piękne, że Jezus mówi... Że wszystko mi dał Ojciec. Wszystko mi dał Ojciec. Jezus nie modli się do Ojca i mówi, Panie, dziękuję, że zaspokoiłeś wszystkie moje potrzeby. I mimo tego, że Józef umarł, to matka jest ze mną do dzisiaj i płaci moje rachunki. Że nie pozwoliłeś, żeby mnie zabili aż do dzisiaj. Że ciągle dajesz mi na jedzenie i nawet trochę skapnie moim uczniom. I że zajmujesz się i chory nie jestem. Halleluja, Boże, wysławiam Cię, że normalnie nie się rozchorowałem, się nie umarłem. I wielbię Cię, że nie jestem ślepy i głuchy. Nie, Jezus tak się nie modli. Jezus po prostu dziękuję Bogu, że wszystko, wysławia Boga, że wszystko Mu zostało przekazane. Wiecie, Słowo Boże mówi w ten sposób, że my mamy wstępować w ślady Jezusa. I że mamy na tym świecie stawać się takim, jakim On był na tym świecie. Więc to jest nie wspaniała modlitwa Jezusa, Syna Bożego, który przyodziewa antyczny strój Zeusa i później na ikonach i po prostu i tarakotach w Bizancjum jako Pantekrator stoi, tylko to jest Syn Człowieczy, Syn Ludzki, Jezus Chrystus, człowiek z ciała i krwi na ziemi, który jest naszą drogą i o którym Bóg mówi, że my mamy wstępować w Jego ślady. Więc dzisiaj dla nas jest otwarta droga, że my mamy być na Jego obraz i podobieństwo. I wiecie, to jest Boże pragnienie i tęsknota dla nas, żebyśmy my mogli się tak modlić i tak wierzyć i tak czuć. Boże, dziękuję Ci, że wszystko mi przekazałeś!
Amen. Nie czuję jeszcze tego. Miałem do zapłacenia rachunek za paliwo, ostatnio na karcie nie było. Musiałem zostawić dowód osobisty w zastawie na stacji. Było mi wstyd. Nie myśl tak. Być może Jezus też musiał kiedyś zostawić dowód osobisty na stacji benzynowej.
Nie myśl tak. Przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Twoje serce ożyło Bożą obecnością i świadomością tej rzeczywistości, w której my uczestniczymy. Dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy i zapowiedziała, są tu cztery postacie. One coś robią. Ona mówi, nie wiem jeszcze co, ale to jest Boży tron. One otwierają nam drogę. I czy wierzymy, czy nie wierzymy, to dzieje się absolutnie coś nowego. Teraz jak ja tutaj jestem, to czuję, że ja tu jestem między nimi. Bo dzieje się coś nowego. I nie jest to mój wysiłek. Nie postanowiłem dzisiaj zrobić gimnastyki i paść po spotkaniu na twarz. Tylko naprawdę coś się ze mną dzieje. I to jest dla nas. Jezus mówi, wszystko zostało mi przekazane. I Ty możesz podnieść swoje ręce i powiedzieć, Ojcze, dziękuję Ci, że wszystko mi przekazałeś. wszystko mi przekazałeś w Mesjaszu Jezusie. Bo jaki On był na ziemi, taki ja dzisiaj jestem. Halleluja! Rozumiesz? Po prostu Bóg chce nas poprowadzić z miejsca walki o przetrwanie, o po prostu o egzystencję, o przetrwanie do miejsca, kiedy po prostu będziemy wywierać wpływ. Kiedy nie będziemy żyli dla siebie. Takie jest słowo. On mówi, że zostaliście wykupieni, żeby nie żyć dla siebie, ale żeby oddać siebie. Tak może powiedzieć człowiek, który przekroczył życie na poziomie przetrwania do miejsca wywierania wpływu. I wiesz, i to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i finansami twoimi, w jakich dzisiaj jesteś. Możesz nie mieć ręki i nogi i możesz po prostu dokonać całkowitej przemiany środowiska, które jest wokół ciebie. Jeżeli tylko wierzysz, że wszystko otrzymałeś i że jesteś kochany. Na YouTubach oglądacie filmiki z Nikim Wukowiczem. Jego książka jest wydana po polsku, Facet bez rąk i nóg. On powiedział: dziękuję Bogu, że jak byłem mały, to moi rodzice powiedzieli mi: będziesz samodzielny i cię kochamy. I wiesz, i Bóg do nas przychodzi, mówi: jesteś moim dzieckiem, jesteś samodzielny, masz wszystko i dokonasz przemiany tego świata. Amen. I tobie nie wolno mówić: ale czy to jest doskonały kształt, który mi nadałeś? Niech garnek nie bluźni przeciwko garncarzowi, ale niech wyzna w pokorze: Ojcze, wszystko mi dałeś! Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, któremu Syn chce to objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tak? Jezus daje ukojenie, Jezus daje odpowiedź. On nie mówi, żebyśmy od razu wskoczyli w Jego buty w 3 sekundy. Może tobie to zajmie tydzień, innemu rok, innemu parę lat, że dojdzie do miejsca objawienia, gdzie Syn objawi mu Ojca. I kiedy pozna swojego Ojca tak, jak znał Go Syn, i będzie mógł powiedzieć, że wszystko jest moje, bo wszystko mi dał Ojciec. Bo tu jest powiedziane, że komu Syn zechce, to objawić. Ja nie wiem, jaki to jest proces. Może to trochę trwa, ale w międzyczasie jest werset 28, gdzie Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, da wam ukojenie, da wam zaspokojenie, spracowanie, odpowiem na wasze potrzeby. Tak? Więc Jezus nie jest bezlitosnym guru, który chce nas po prostu od razu zmiażdżyć, ale przychodzi, odpowiada, uzdrawia, tak? Przyszedł człowiek na konferencję i mówi: czuję, że mi tu włos wyrósł. Nie, po prostu, niektórzy mówią: włos, tu, może tu mu wyrósł. Po prostu, o co chodzi? Po prostu, człowieku, to trzeba pogodować. Po prostu dla każdego jego problem jest największy. Dla każdego jego własny problem jest największy. Ty możesz po prostu coś tam przeżywać, ktoś coś przeżywać, ty możesz tego w ogóle nie rozumieć potrzeb kogoś. Ale to nie twój biznes. To jest jego wielki problem i on z tym przychodzi do Jezusa. Jezus mówi: jeżeli ktoś pragnie, jest spracowany, obciążony, ma problem, potrzebuje ukojenia, niech przyjdzie do mnie. I ty możesz przyjść z tym, i ty możesz innych przyprowadzić. Tak? Ale ostatecznie to mamy być jak Syn Człowieczy. Okej. Okay. I teraz dalej. I teraz mówi Jezus: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. I to jest właśnie temat dzisiejszego słowa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Pamiętacie te obrazki wcześniejsze? Niefajne. Niefajne obrazki. Ja bym nie chciał życia spędzić w taki sposób. Marek, Iza, Oliwka, Przemek. Nie chciałbym tak spędzić. To jest niefajne, ale Jezus używa tego słowa. Jezus używa tego słowa niewoli. Tak? On nie mówi, że moje bezy są słodkie i lekkie. Albo moje kremy są uzdrawiające, oczyszczające cery i likwidujące zmarszczki. On mówi, że moje jarzmo, czyli narzędzie niewoli. Jest z tym sprzeczność, jest tu taka dynamika. Tak? I on mówi, po pierwsze, że mamy się od niego uczyć, jak je nieść. Za chwilę do tego wrócimy. Zwróćcie na to uwagę, że on mówi: uczyć się. Jeżeli mamy się uczyć, to znaczy, że to jest pewien proces, że musimy w niego wchodzić. Wiecie, my mamy ta w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie pewnego rodzaju zwiedzenie. Ja to nazywam zwiedzeniem inicjacyjnym. Czyli mówimy tak: jak się narodzisz na nowo, to wchodzisz w nowe życie. Teraz jak przyjmujesz Chrystusa Ducha Świętego, to masz moc. A później może jeszcze powinieneś przyłączyć się do zboru, masz wspólnotę, ona teraz będzie ciebie ciosała, ociosywała i będziesz wzrastał. a teraz tu masz żonę i bądź jej wierny. I cały czas przez nasze ewangeliczne chrześcijaństwo my wchodzimy na kolejne stopnie inicjacyjne. Ale wiecie, w Królestwie Bożym to nie tak wygląda. W Królestwie Bożym wygląda to tak jak w kalendarzu hebrajskim, że są święta przez cały rok na okrągło. Jest pierwsze święto, można powiedzieć, Paschy wyjścia. Wiecie, że pierwsi chrześcijanie świętowali Paschę? Paweł o tym pisze. Jakie było jedna z ważniejszych rzeczy z Paschą? Żeby usunąć stary kwas. Trzeba było wszelkie pieczywo, które się zepsuło, które się zakwasiło, trzeba było usunąć z domu. A myśl była taka, że macie usunąć to stare z siebie. I wiesz, i każdy Żyd raz w roku przez po prostu kilka dni oczyszcza. Dzisiaj religia to doprowadziła do absurdu. Może widzieliście Żydów chodzących z palnikiem takim ogniowym i wypalającym kąty w swoim domu, żeby tam ani okruszek nie został, zakrywającym wszystko folią aluminiową, żeby... Może widzieliście takie ilustracje? Nie, nie widzieliście? Nie, czemu się nie interesujecie naszymi braćmi? Dobra, i ważne. W każdym bądź razie. I to jest coś takiego, do czego oni wracali? Wracali co rok. Jak czytacie Pawła, to Paweł cały czas mówi, że na naszą Paschę ofiarowany został baranek, dlatego oczyśćcie się z wszelkiego kwasu. Później są inne święta. Święta pojednania, pokuty. Święta Pana, uwielbienia Go. Podróżowania do miejsca, przypominania sobie, że jesteśmy pielgrzymami. I wiesz, taki Żyd żyje w tym rytmie. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, to ja pamiętałem ten rok liturgiczny katolicki i mnie on obrzydzeniem napawał. Mówiłem się po prostu co roku to samo i nigdy do przodu. Tak jakby po prostu w kółko w zagrodzie. Na każdy miesiąc nowy płot do oglądania. Tylko, że po roku już to są testy same. I nie rozumiałem, jak się nawróciłem na nowo, to mówię, wow, jestem wolny po prostu schodzenia w tym cyklu. Wiosna, lato, jesień, zima. Ornaty fioletowe, ornaty różowe, ornaty takie. Wszystko, każdy kolor na każdy rok liturgiczny. Gdzie? Ale początek jest tego wszystkiego lepszy i może to, co dzisiaj jest, nie ma w sobie korzeni hebrajskich. Natomiast święta Pana nadal są i Żydzi je świętują. I wiesz, i pierwsi chrześcijanie żyli w tym. Dzisiaj my mówimy, czy można utracić zbawienie. My w ogóle cały czas żyjemy w takiej mentalności jedynej prawdy i zamknięcia raz na zawsze dylematów, którzy kłaczą się po naszych głowach. I ciągle po prostu wszystko doprowadzimy do tego miejsca. Czy narodziłeś się na nowo? Czy na pewno się narodziłeś? Jak to zamkniesz, to już tego nie chcesz wracać. Wysadzasz drzwi, zamalowujesz po prostu. Nie mogę utracić, nic nie mogę utracić. Kobieta, później są problemy. Później widzimy, że po prostu nasze życie nie wygląda tak, jak mówili, że będzie wyglądało. Nie jest takie święte. Przyjmij już z Ducha Świętego. Na początku może nawet dwie osoby uzdrowiłeś. A później już jakoś tak, kurczę. Gdzie to po prostu... Oglądasz Wojny Gwiezdne i po prostu myślisz, o, to jest to. Bo, wiesz, ale w mentalności hebrajskiej to jest, uczcie się ode mnie. Jesteś całe życie, to jest proces, to jest wzrastanie. Apostoł mówił, z chwały w chwałę wchodzimy. Rozwijanie się, uczenie się, nabywanie mocy. Nawet w dziejach apostolskich jest powiedziane, że oni zostali napełnieni Duchem Świętym, a później się modlili, jest powiedziane i znowu zostali napełnieni Duchem Świętym. Później my już w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie mamy definicję na to drugie napełnienie. Mówimy, że to jest drugie napełnienie. Nie jest to pierwsze. Pierwsze jest najważniejsze. A kto wie, może dla kogoś drugie jest najważniejsze. Albo piąte. Bo dopiero go szarpnęło. A wcześniej to były tylko takie namaczanki. A zanurzenie to dopiero było za piątym razem. Jak się mostek pod nim urwał. Tak jak z naszymi chrztami. Jednego chrztą w wannie. Wczoraj widziałem takie zdjęcia z chrztu, jak pastor zatyka nos chrzczonemu tego do wanienki. Strasznie mi się podobało, bo ja w mojej wierze od 25 lat każdemu mówię sam se zatyka. Więc zupełnie inna liturgia. I wiesz, i po prostu jednego chrzczą tu. Pamiętam, raz byłem na nim chrzcie i po prostu był Maciek Bliźniak, chrzcił w Piotrkowie i mówi, idziemy na chrzest, bo taki brat się nawrócił, ochrzcimy go. No mówię, idziemy, fajnie. Wiecie, ja już miałem swoją liturgię ewangeliczną w głowie. Przychodzimy. A ten, który ma się chrzcić, rozbiera się. I takie ma takie brązowo-zielone takie slipki, takie szału nie ma. I mówię sobie, o człowieku, widziałem kiedyś te chrzty świadków Jehowy w strojach kąpielowych. To jest straszne. Nie, ja sześć, to jest. Spowiedziałem, że się otrzymujesz na Luszadę. Widziałem te krzty takie, gdzie na pianinie siostra grała. Nowe życie ma, nowe życie. I tak wchodzili tak w białych sutannach. To jakoś wyglądało tak po Bożemu. Teraz ten tutaj w tych zielono-brązowych wchodzi. Ja później patrzę, a ten co go ma chrzcić, tak samo się rozbiera. Jest większy od niego trzy razy, Maciej Bliźniak, pamiętacie go? I on ma białe majtki. Białe majtki. Po prostu nie, ja no biały, no nowe stworzenie. Rozumiesz, mózg mi paruje po prostu. I oni wchodzą do tej wody. I ja, ja zawsze pamiętam, że chrzci się albo tak. Bierze się za plecy, tu się kładzie rękę i tak się gościa elegancko zanurza i wynurza, ratując go. A widziałem też Ulfa Ekmana, że on stał na brzegu i tak popychał głową do tyłu. I teraz mówi, i teraz jak on gość. A on stanął przy nim, chwycił go za włosy i go wepchnął. Jak korek pod wodę. I go wyciągnął. I tak go wyciągnął, tak go wsadził i wyciągnął. Halleluja. Raz. Tak, widziałem takich co po trzy razy już w ogóle. I wiesz, i po prostu... I teraz wiesz, tak jest z naszym życiem, że my po prostu... My jesteśmy, że nas wszystko boli, bo my po prostu mówimy sobie... Dlaczego, skoro miało być tak dobrze, jest tak źle? Przecież zrobiłem jak ksiądz kazał, jak pastor kazał, jak ciocia kazała, jak wujek kazał. Przyjąłem ten sakrament i chrzest z Duchem Świętym i ślub miałem z Boże jak trzeba, a tutaj diabły na mojej głowie, jakbym był jakimś niewierzącym. Dlatego, że nie rozumiemy, że w Bożym Królestwie jesteśmy dziećmi, które mają ojca, których ojciec wychowuje, których ojciec uczy i całe życie wprowadza większą chwałę, większe zrozumienie i obdarza mocą. Halleluja. Amen. Moja oliwka stłukła szybkę w iPhone'ie. To u nas rodzinne chyba. Wszyscy tłukło szybkę, jeszcze tylko Iza nie stłukła. I Przemek, bo nie miał iPhone'a. A o Izę się modlimy, żeby to się nie stało. Zdejmujemy to przekleństwo rodzinne. Halleluja. W każdym razie stłukła szybkę. I po prostu... Ja mam załamany, bo ja dwa razy wcześniej przed nią. Mówię, co jest? Ale moja żona mówi, spokojnie. Oliwka, chcesz mieć nową szybkę? Ona tak. To sobie uzbieraj. Aż mi serce zabolało. Mnie nikt tak nie powiedział, jak ja zbiłem szybkę. Wyjąłem pieniądze z konta i poprosiłem o wymianę. Teraz moja córka chodzi. Tak, tato, czy ja kiedykolwiek będę miała całą szybkę? Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Ostatnią ratę otrzymała dzisiaj rano 15 zł. Miała 135. I babcia wyjeżdżając do Poznania, oj, 15 zł. Tak sobie myślę, i to jest tak z naszym życiem, wiesz, masz potrzebę, zdusisz się, panie, panie, potrzebuję chleba. I po prostu pan przychodzi i ktoś ci daje chleb i jesteś w siódmym niebie. Ale wiesz, później się coś zmienia. Później jesteś jak Jezus, siedzi 5000 ludzi i przychodzi twój apostoł, ten twój uczeń i mówi, panie, trzeba ich rozesłać po wsiach, bo tutaj co prawda są dwa sklepy GS-u, ale chlebek już z rana jest wysprzedany i tam jest tylko mydło i Coca-Cola i ocet i trzeba ich wysłać do innych wsi, żeby kupili chleba i ty jesteś tym Jezusem i ty już nie potrzebujesz 15 zł jednego bochenka, tylko teraz potrzebujesz powiedzieć, niech wszyscy siądą na trawie. W grupach po ile?
50.
Po 50 osób. Takie grupy domowe, właściwy rozmiar. Mamy dwie grupy domowe dzisiaj tutaj. I później uczniom mówi, dawajcie te chlebki, dzielimy je. Jezus dzieli. I oni biorą, on dzieli. I on tak dzieli, dzieli, dzieli. Wszystkim zanieśli apostołowie, mówią, czy dla nas starczy. A Jezus mówi, pozbierajcie, żeby się nie zmarnowało. Z 5 chlebków, 12 koszy, czy ileś tam. Resztek, proszę bardzo, dla apostołów. Kto zjada ostatki z pięknej gładki. Więcej ostatków niż bułeczek na początku przed dzieleniem. Ale wiecie, między tymi dwoma etapami 15 zł brakuje do szybki i na bochenek chleba, a tym karmisz 5 tysięcy, jest jakaś podróż. Wiecie, jest fantastyczne, że o Jezusie jest powiedziane, że przez to nauczył się posłuszeństwa, ile wycierpiał. Jak ja to pierwszy raz czytałem, ja mówię, co to jest? Co on cierpiał? No cierpiał ostatni tydzień, wielki tydzień, pasyjny cierpiał. To była ta szkoła? Jezus cierpiał całe życie. Od początku. W jakim sensie? Nie w sensie martyrologiczno, udręczeniowo, psychiczno, tylko po prostu przez to, że go ojciec wychowywał. Uczył go, uczył go, uczył go. Dlatego jak Jezus miał swoich uczniów, to cały czas mówił, uczcie się ode mnie, ja was nauczę i Duch Święty was nauczy i wam przypomni i uczcie się, uczcie się, uczcie się, uczcie się! Hej! Jesteś tam? Ucz się! Dziewczyno, chłopaku! Ucz się! Opóźniasz się trochę, po prostu trzeci raz w tej samej klasie. Tata załamany jest. Szedłem na studia, mój tata mi powiedział: Marek, możesz studiować całe życie, jak chcesz. No. Całe życie. Ale ja płacę tylko za 5 pierwszych lat. Ojciec z nieba też patrzy na ciebie i mówi: gdzie jest owoc? Gdzie są synowie Boży? Gdzie są ci, którzy chodzą jak Jezus? To jest droga do tego. Uczyć, uczyć, uczyć się, uczyć się. Tak? Dobrze. To tylko były takie wstępy. A teraz istota jest w 30 wierszu. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, znajdziecie ukojenie dla duch waszych. I 30, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. I teraz to jest po prostu w ogóle fantastyczne. Bo teraz się okazuje, że to coś, co sprawia smutek krowom i ludziom, to Jezus nazywa, że jest miłe i lekkie. I teraz musimy włączyć co? Naszą teologię? Poznanie? Postudiować głębiej? O co chodzi? Na pewno też. Ale myślę, że pierwsze musimy uwierzyć w słowa Jezusa. Zanim zaczniemy jakiekolwiek pogłębione studia nad tym wersetem. Bo nie ma sensu studiować tego wersetu, pogłębiać go, rozwijać i rozkminiać te sprzeczności, jakie są pomiędzy miłym, lekkim a jarzmem. Pięknym, fajnym, cudownym, uroczym ajarzmem, dopóki nie uwierzymy, że Jezus mówi, że to jest prawda. Więc teraz Jezus do nas mówi, że Jego jarzmo, które On niesie i którego, od którego my się uczymy nieść tak samo, jest miłe i lekkie. Gdzie dla mnie to w tym tygodniu eksplodowało jako objawienie. Jedna osoba na konferencji dla pastorów, jeden pastor powiedział tak: więcej nie przyjadę na konferencję, jeżeli będę miał usłyszeć jeszcze po raz kolejny o tym, jak rzeczy robić i że potrzeba być bardziej oddanym i bardziej wiernym. Mówi: ja to już robię 25 lat. Ja potrzebuję usłyszeć coś nowego. Ja mówię: co potrzebujesz usłyszeć? Potrzebuję usłyszeć, że Bóg istnieje, że ma moc, że Jego moc przewyższa wszystko, że przygotował najwspanialsze rzeczy i że rzeczy, które mówi Biblia, mogą dziać się na naszych oczach w naszych czasach. Moje serce na to odpowiedziało, bo ja mówię: to jest tak samo u mnie. Ale sobie myślę: ale czemu on tak nie lubi tego po prostu, tego, tej dyscypliny, tego poświęcenia, tej twardej, czemu on nie lubi? Przecież ja lubię. Naprawdę. Ja to bardzo lubię. Ja to najbardziej mnie denerwuje, jak ktoś przyjdzie do mnie: Marek, powie: Marek, czemu ty nie zrobiłeś? Mnie to boli od razu, bo ja mówię tak: jakbyś mi powiedział, to ja bym to zrobił nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć, bo ja mam dobre serce i wytrwały jestem, tylko nie miałem informacji, że tego oczekujesz. Tak jest. Jak ktoś mi mówi, słyszę kazanie: módl się więcej, bo Jezus modlił się więcej, to ja po prostu w środku we mnie powstaje. Co prawda później powstaje od razu myśl: Ciesiłka, ile razy już tak próbowałeś? Ja mówię: odejdź szatanie, to mi smakuje. Będę się modlił więcej. Ja! Pastorzy mówią, jedni pastorzy drugich uczą i mówią, na tej konferencji też jeden pastor mówi: kochaj swoich ludzi, kochaj swoich ludzi. Jezus, wojna, tak, jeszcze mam 2,5 osoby w kościele, których nie kocham. Pokutuję za te 2,5 osoby, którym nie okazałem jeszcze do końca pełni akceptacji. Chłoszcz nas więcej, kaznodziejo. Ja lubię. Moje plecy niewolnika przywykły do tej kresury. Dopiecz mi. Chcę być bardziej odpowiedzialny. Chcę się więcej modlić. Chcę być bardziej oddany. Yeah! Niektórzy już nie wiedzą, gdzie są. Niektórzy nie wiedzą, dokąd to zmierza. Ale to jest, wiesz, to jest akurat, mam na usprawiedliwienie początek kazania, że podobało się ojcu. Niemądrym i roztropnym objawić tajemnicę. To jest tylko ta nadzieja. Ale wiesz, mówię o tym dlatego, że jak Jezus mówi: jarzmo moje jest miłe i lekkie, to ja tego nie pojmuję. Bo dla mnie jarzmo to jest ciężkie i niefajne, ale właściwe. bo mnie sprowadza na ziemię, do pionu. Pozwala mi być wytrwały, mieć charakter i brać rzeczy na klatę. I to nie jest złe, bo każdy mężczyzna powinien brać rzeczy na klatę i wzywam wszystkich mężczyzn do brania rzeczy na klatę. Dygresja musiała być, bo nie lubię facetów, którzy nie chcą brać rzeczy na klatę.
Ale kochaj.
Yeah. Pomyliliście to jednak, oklaski! Dobra dygresja. Dobra, a teraz wracamy. Faceci, oczywiście, że faceci. Teraz mi się uruchomiło po prostu tysiące myśli. Żaden antysemityzm. Wyjaśnić w domu, co mi przyszło do głowy, jak powiedziałaś mężczyźni. Dobry. Jarzmo moje jest miłe i lekkie. I teraz wiesz, teraz Bóg do mnie przemówił w tym wersecie i powiedział tak. Człowiekowi o wiele łatwiej jest... O wiele łatwiej człowiekowi jest nieść jarzmo ciężkie i okropne, niż lekkie i miłe. Trudniej jest jeść jarzmo miłe i lekkie, niż okropne i ciężkie. Dlatego musimy się nauczyć naszej wolności od Jezusa. Wiesz, bo jeżeli byśmy byliśmy wychowani w tym świecie, a wszyscy byliśmy, i wszyscy przeszliśmy przez miejsca wychowywania przez naszych rodziców, przez system, przez różne rzeczy, to my jesteśmy jak po prostu taki słoń, który jakby małym słonikiem, to przywiązali mu nogę na sznurek do ogrodzenia i on nikt nie był w stanie odejść od tego ogrodzenia. Taki mały słonik i taki gruby sznurek. I się nauczył, że jak po prostu ma tutaj dęk, dęk, to dalej nie idzie. I później ten sam słoń wyrasta, jego tony się mnożą, jest wielkim kolosem, dla którego ten sznurek to już jest jak dla człowieka nitka, ale on jest wytresowany i wyćwiczony, że wie, że jak tylko po prostu będzie opór, to trzeba zaprzestać walki. My wszyscy jesteśmy w naszej mentalności, czy religijnej, czy świeckiej, czy wynikającej z cierpień i doświadczeń, my wszyscy jesteśmy jak takie słoniki. Dlatego kochamy jarzmo ciężkie i niefajne. I umiemy je nosić, ponieważ od dziecka je nosimy. Ale jak Jezus przychodzi i mówi, dam wam moje jarzmo wolności, które jest lekkie i miłe, to jest coś, czego się trzeba dopiero nauczyć. Chodzenia w wolności. Amen? Słyszałem o takim doświadczeniu z małpami. Taki materiał był rozłożony w klatce, było 5 małp. I na tą plandekę taką wykładano jakieś jedzenie, chyba banany to były, nie pamiętam dokładnie. I było tych 5 małp. I teraz w tym momencie, kiedy te banany tak zjeżdżały na jakimś takim sznurku i kładziono jedną sznurkę, i któraś małpa chciała wejść, żeby sięgnąć, to na te wszystkie małpy wylewano taką zimną, schłodzoną, bliską 0 stopni w lodowatą wodę. Więc po jakimś czasie te małpy nauczyły się, żeby ignorować to jedzenie, które jest kładzione na tej plandece. Jadły to, które podawano w innych miejscach klatki, ale nigdy to, które kładziono tutaj na środku tej plandeki. I teraz ci, którzy robili doświadczenie, wymienili jedną małpę. Włożyli jedną, która nie uczestniczyła w tym eksperymencie od początku. Kiedy banany zjechały, to ta małpa w normalny sposób, ta nowa, wyciągnęła rękę. W tym momencie wszystkie 4 pozostałe rzuciły się na nią i zaczęły ją bić. I to nastąpiło kilka razy, 2-3 razy i ta małpa zrezygnowała. Po jakimś czasie wymieniono drugą małpę. Sytuacja się powtórzyła. Ta druga, nie uczestnicząca w eksperymencie, znowu próbowała wejść na tą plandekę. Pozostałe 4, włącznie z tą, która nie była przy tym polewaniu zimną wodą, rzuciły się na nią. W końcu, w wyniku tego eksperymentu, wymieniono wszystkie małpy. Wszystkie, które tam były, żadna z nich nie pamiętała polewania zimną wodą. Ale wszystkie reagowały na kolejną małpę w klatce, która wyciąga rękę po banany leżące w tym szczególnym miejscu, agresją bijąc ją. Ciekawe jest, jak ta niewola jest w stanie być indukowana i przekazywana innym. I teraz wiesz, kiedy Bóg do nas mówi, mam dla was wolność, mam dla was większą miarę znaków, cudów, chodzenia w mocy, doświadczania nadprzyrodzonego, jak my jesteśmy wyczuleni, żeby po prostu tego nie wziąć. Jak jesteśmy wycofani. Z czym to jest związane? Z różnymi rzeczami. Może kiedyś prosiłeś Boga bardzo o coś. Ale koniec był taki, że nie otrzymałeś, ale jakoś sobie poradziłeś. Po prostu przetrwałeś. Albo, tak jak fajnie wczoraj też jeden pastor uczył o poradnictwie duchowym, mówi, pierwsza rzecz najważniejsza w poradnictwie duchowym to jest pytać Pana o radę. I mówi, że pastorzy z wieloletnim stażem tej najważniejszej lekcji zapominają, ponieważ prosili wiele razy Pana o radę, a później i tak musieli pójść po radę do swojej głowy. W związku z tym teraz już nie proszą, tylko jako chłodni duszpasterze próbują pomagać, często są nieskuteczni, bo nie mają ucha wyczulonego, co Pan im powie, żeby zrobić. Są różne przyczyny, że my jesteśmy w tej niewoli i nie potrafimy chodzić w jarzmie wolności, które jest miłe i lekkie. Coś nas trzyma, coś nas ogranicza. Dla mnie osobiście największym, to jest największa tortura, jak mam wejść w nową rzecz, którą Bóg przynosi. To jest po prostu... Kiedyś tak nie było. Kiedyś słyszałem jakąś nowinkę, jako nowo nawrócony chrześcijanin. I już sobie... Tu jakiś demon wyszedł. Wow, ja wchodzę w to. Będę wypędzał. Wiecie, po 26, 7 latach od moich nowych narodzin ja już jestem wyćwiczony. Ja coś widzę i jest albo już to widziałem, albo nie. Jak widziałem, to widziałem. To ja mówię, to już takie rzeczy widziałem. Ale jak nie widzę, ale jak czegoś nie widziałem, czy to w ogóle potrzebne jest? Bo do życia mi wystarczą te banany, które leżą poza plandeką. Ludzie widzą, wiesz, ktoś mówi, słuchaj, ale po prostu ten pył się pojawił. Tutaj jedna osoba, właśnie, powinna wyjść powiedzieć świadectwo. Mówiła, że po prostu do pracy chodziła po konferencji przez 2 dni i pojawiał jej się ten złoty pył na rękach. Fantastycznie. Dzieliliśmy się z kimś tym, mówimy, że ludzie po prostu przeżywają, mają świadectwo, że Bóg jest z nimi, że coś się dzieje, coś nowego. Ktoś człowiek siedział przeciwko mnie i powiedział, a po co? To była taka, pam, jakbym po prostu dostał w twarz, bo sobie myślę, jejku. I tak pierwsza myśl była, to co? To złoto diabeł zrobił? Po co, jak to zmienia, widzę ludzi i przynosi zupełnie inne owoce życia. Ale wiesz, to jest jarzmo niewoli, które nie może być zaspokojone przez jarzmo, nie może być zastąpione przez jarzmo wolności. Bo człowiek już coś wie. Jesteśmy wszyscy nakierowani na to, żeby rozumieć. Jesteśmy wszyscy pod terrorem rozumienia rzeczy. Dlatego potrzebujemy nauczycieli, którzy będą wywracali nasze doktryny do góry nogami i powiedzą skubidubidupa. Potrzebujemy tego jak powietrza, bo inaczej jesteśmy w jarzmie niewoli, w tym starym, w tym, co już umiemy, czego nauczyliśmy się, żeby przetrwać. A Bóg mówi, chodź, chodź, nie bój się. Pójdziemy w nowe miejsca. A ty mówisz, lud kruchy. A Pan mówi, ja wiem, czy kruchy, czy nie kruchy, chodź. Nie pójdziecie dalej, a Pan mówi, chodź dalej na to jezioro, ale tam lodu już nie ma. A Pan powie, ja wiem, czy to lód, czy to woda. Chodź. Gdzie teraz na tej konferencji modliłem się z pastorami, mieliśmy takie grupki 5-osobowe, o siebie się wzajemnie modliliśmy o różne potrzeby. Ja im powiedziałem, że przychodziłem taki czas kryzysu wieku średniego, tam już kilka lat i mówię, że już się podniosłem, już tak od roku widać, że po prostu coś dwóch powstaje, mam nowe myśli, nowe pomysły, ale jeszcze jedna rzecz się wlecze, że mocy nie czuję, żeby zrealizować te pomysły. Jak byłem młody, to były i pomysły, i moc. Teraz wychodzę z wieku kryzysu wieku średniego, zaczęły pomysły wracać, bo przez parę lat w ogóle była bieda, więc teraz przynajmniej jakieś inspiracji, a on mówi, ale jeszcze nie mam mocy. I mówię, módlcie się. Słuchajcie, oni otoczyli mnie, położyli na mnie ręce z wszystkich stron i ja zamknąłem oczy. Jak zamknąłem oczy, to w tym momencie zobaczyłem, że jestem szybowcem. Oni się modlili około 7-8 minut o mnie. Ja w ogóle nie słyszałem, co oni się modlą. Ja miałem zamknięte oczy i widziałem, jak po prostu lecę. Wystartowałem w Jeleniej Górze. Były karkonosze, było miasto, później była Szklarska Poręba. I jedna myśl była. Nie ma silników i leci. Nie ma paliwa i leci. Tylko rozciąga skrzydła i leci. Co? Po prostu jest inna moc. Ktoś go pociągnął, ktoś go podniósł, ktoś go unosi. I wiedziałem, że... Ja tylko powiedziałem to, że mocy nie mam. Oni położyli ręce, a Bóg przyszedł i powiedział: nie w twojej mocy, nie w twojej mocy, nie w twojej mocy, w mojej 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 mocy. Bez swojego napędu, bez swojego paliwa, bez swojego silnika. W mojej mocy. Dlatego od paru lat już mnie lewitacja nie gorszy. W ogóle. Bo sam miałem przez wiele lat, przed kryzysem jego średniego, miałem sny, że latałem ciągle. Już pod koniec, jak się zbliżałem do 40, to tych snów się bałem. Bo śniło mi się i ja to po prostu całkowicie kontrolowałem. Nie wiem, czy wam już to opowiadałem. Ale we śnie robiłem coś takiego. I zaczynałem lecieć. Aż poszedłem do jednego pastora i mówię: słuchaj, czy to nie są demony po prostu? Ja mówię, ja we wszystkich snach latam. Jak tylko chcę, wiem, że gdzieś jest dalej, nie mogę pójść, ale muszę się przemieścić, ja tylko robię w tym śnie tak. I lecę. Nieważne, czy jestem na ziemi, czy jestem na górze. Pamiętam, tak jak miałem 30 lat, to też tak robiłem, ale to jakoś samo następowało. I pamiętam, że miałem 30 lat, to był problem, żeby się wzbić. Więc cały czas tak metr nad ziemią. Ale później w tych snach zacząłem prosić Boga i mówię: Boże, ale co tak nad ziemią? Coś zobaczył. I później, normalnie jakbym się zaczął uczyć, że również mogę poziom lotu regulować. I zacząłem się wzbijać. Mogę lecieć bardzo wysoko. Nigdy mi zimno nie było. Nawet jak najwyżej było. Później jak dochodziłem do 40 roku życia, to już w ogóle latałem jak szalony wszędzie we wszystkich snach. I później nagle... Teraz to wróciło w tej wizji, w tej modlitwie. Po prostu. Ale to jest to, czego Jezus chce nauczyć. Widzisz, i jarzmo lekkie i miłe jest o wiele trudniejsze do nauczenia się niż jarzmo ciężkie i niefajne i trudne. Dlaczego? Bo tego starego jesteśmy nauczeni. Po prostu bierzesz swoje zwłoki rano, zwlekasz z łóżka i robisz z niej porządek. Próżniasz pęcherz, zmywasz tłuszcz z włosów, robisz makijaż, pijesz kawę i ruszasz do boju. Jak ci śpiewają 100 lat, to mówisz: czemu aż 100? Ale w Bogu jest inaczej. W Bogu jego jarzmo jest inne. To jest prawda, to co, bo tego nie ma w Biblii. Herzog to opowiadał, że Jana gotowano w tym oleju, żeby go zabić, i on po prostu się zachowywał tak, jakby go nic nie parzyło. Ja powiem, to jest, tego nie ma w Biblii, ale to jest w tradycji chrześcijańskiej przekazane, więc no, nie wiem jak. Ale powiem wam, że to może być prawdopodobne. To może być prawdopodobne. Posłuchajcie, ja przyjdę teraz, tak, ja sobie wyobrażam, mówię: Boże, ja chcę zobaczyć Ciebie. Ja chcę zobaczyć Ciebie, ja chcę dotknąć Ciebie, ja chcę z Tobą rozmawiać. Ja chcę zobaczyć, jak Ty siadasz w samochodzie obok mnie i rozmawiamy sobie i Ty mi mówisz o rzeczach, których ja nie wiem, nie rozumiem, których nie jestem w stanie zrobić. Ja tego potrzebuję jak powietrze. Bo odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność przygotowania kazań, mówienia z sensem. Nawet balecik mogę zrobić na kazaniu. Ja to umiem. Ja już wiem, jakie żarty działają, jakie nie. Jestem profesjonalny kaznodzieja. Nawet jak nogę miałem chorą, to mówię: stawiamy krzesło, i głosiłem. 20 parę lat doświadczeń, ja już to umiem. Jak byście wy mnie opuścili, to będą następne osoby. Taki zawód, no. Do dobrego szewca zawsze przyjdą buty naprawić. Ale ja mówię, ja już mam dosyć bycia dobrym szewcem. Ja chcę być po prostu Synem Bożym, tak jak Ty jesteś Synem Bożym. Ta sama moc, ta sama świętość, ta sama chwała i to samo uwolnienie dla tych, którzy są wokół mnie. Dlaczego, jak ja po prostu widzę, że dziecko krewnego choruje, wląduje w szpitalu, to ja po prostu... coś we mnie po prostu pęka. I nie wiem, Jezu, ja i teraz sobie myślę, ojejku, ile, jaka to choroba, ile to tej terapii, ile to teraz będzie, ile to się zajmie to leczenie, ten proces. Ja nie chcę, żeby tak było. Ja chcę, żeby ludzie byli uzdrawiani. Żebym ja mógł pójść. Żebym nie musiał dzwonić po uzdrowiciela. Korzenia do Węgorzewa. Albo Andrew Pirksa do Wielkiej Brytanii. Ja muszę mieć to jarzmo wolności. Bo ono jest miłe, ono jest lekkie. Tylko ja nie umiem, bo łatwiej jest nosić na sobie to stare jarzmo. Prawa, zasad, módl się, czytaj Biblię. I wiesz, i to też tak jak po prostu cała kultura hebrajska. To nie jest czarne-białe, to nie jest na zasadzie wyrzucamy czytanie Biblii, wyrzucamy modlitwę. Bo to nie jest tak, bo to jest tak, że to wszystko współdziała i działa razem, ale mówię o czymś, chcę tylko ten jeden element podkreślić. Nie chcę wylać dziecka z kąpielą, ale chcę podkreślić, że stare jarzmo, chociażby było najmniej fajne i najcięższe, łatwiej nam pójdzie jego niesienie, niż wzięcie na siebie nowego, lekkiego, miłego jarzma. Powiem tak, jak dzisiaj będziecie kładli się spać, przypomniałem to sobie, bo teraz byliśmy na konferencji, spaliśmy w hotelu, ja patrzę, w hotelu leży, stoliki są przy łóżku, stoi lampka i stoi notes leży i długopis przy mnie. Patrzyłem na to i mi się przypomniało nauczanie Johna Paula Jacksona sprzed wielu lat, które słyszałem, że człowiek musi takie rzeczy mieć zawsze przy łóżku. Że jak się obudzi, to zapisze. Ja spojrzałem na to w hotelu i sobie przypomniałem to. Wiecie, dzisiaj mogę wam to powiedzieć. Idź do domu i zanim pójdziesz spać, połóż sobie kartkę, jakiś ołówek, jakiś długopis przy łóżku. Teraz widzisz. Jakbym ci powiedział, jak dzisiaj pójdziesz do domu i będziesz szedł spać, to pamiętaj, umyj zęby, bo ci wypadną. Napomina cię twój pastor. Wiem, że nie masz takiego zwyczaju, ale słuchaj stary, to jest ostatnie ostrzeżenie, więcej nie będę mówił o myciu zębów. To ty pójdziesz do domu i po prostu wiesz, i powiesz, ojcze nasz, i przypomni ci się straszny pastor i wrócisz do łazienki umyć zęby. Bo stare jarzmo jest łatwiejsze. Ale jak ja mówię, weź kartkę, bo ci się dzisiaj przyśni i weź długopis, kurde. Kartki długopis przy łóżku, mi się zniszczyć. No. O! To jest początek. Że dobrze powiedział, na twoje słowo, tak? Jak Piotr powiedział, na twoje słowo zarzucę sieci. Na twoje słowo, tak? Duch Święty mówi. Na twoje słowo. Ale to jest początek. To jest początek, bo później Jezus mówi, ja odejdę i poślę wam ducha, który was nauczy i wprowadzi was. Jezus mówi, i będziecie dokonywać większych rzeczy. Więc później jest potrzeba ta nauka, żeby w tym być. Później nie ma Jezusa, ale wiecie, Piotr jest na... Dzięki Zbyszek, dobrze naprowadziło. Piotr jest na tym dachu, pości, mija 10 lat od pięćdziesiątnicy, nie jest nawrócony ani jeden człowiek spoza narodu żydowskiego. 10 lat po pięćdziesiątnicy. I Piotr się modli na dachu, ale już funkcjonuje w nowej rzeczywistości. Już się czegoś nauczył. Nauczył się lekkiego jarzma. I widzi, opuszcza się prześcieradło. I on słyszy głos. Jedz. I on mówi, Panie, przenigdy. Wiesz, to jest fantastyczne, bo ja dopiero po wielu latach zacząłem rozmawiać w swoich snach. Wcześniej to było tak, że śniłem i nie gadałem. Bo ja wiedziałem gdzieś tam w środku, że to są sny. Że ja przechodzę to jak po prostu jakiś taki lunatyk i zombiak, jak obserwator. Tu się coś dzieje, jestem tam gdzieś w szkole, coś tam. I później się budzę. I co to było? To nic nie było. To była pizza. A dopiero po paru latach zauważyłem, że ja mogę mówić. Później zacząłem w snach wypędzać demony. Ale wiesz, to była decyzja, żeby tak zrobić. Do mnie przychodzili ludzie, nawet tego roku na Wiatrołapie jedna osoba przyszła, żeby się modlić, bo od kilkunastu lat nie ma żadnych snów. Po prostu zasypia jak kamień i budzi się i wie, że nic nie było pomiędzy zaśnieniem, kompletnie nic. Mówi, że straszna frustracja, jak słyszy o snach w kościele. Wiesz, i teraz Piotr, który widzi to, jak to się opuszcza i słyszy głos jedz i on odpowiada, to dla mnie to już jest, że on już umie chodzić w tym jarzmie wolności, bo zaczyna sobie rozmawiać z tym głosem. Niektórzy są na etapie, że odrzucają słyszenie głosów. Bo wiesz, jak słyszysz głosy. Tak jak było, była historia taka, że taki w Krakowie, w kościele był taki człowiek, który po prostu miał taką somatyczną, wynikającą tam z jakiegoś poziomu hormonów czy jakiejś wady mózgu fizycznej, miał co parę lat schizofrenię. Tak go napadało, że go zupełnie potrafiło wyciągać na oczach wszystkich. Później trzeba było go zabrać do szpitala, tam dostawał jakieś leki, wychodził po 2 tygodniach i przez 2 lata znowu był spokój. Fantastyczny człowiek. Poznaliśmy się osobiście, rozmawialiśmy wiele razy, bo to było w tym kościele, w którym byliśmy. Ale pierwszy raz, jak pojechał na taki obóz, kościół nie wiedział. I go po prostu tam rzuciło na ziemię na spotkanie. No to jeszcze było takie w miarę charyzmatyczne, rzuciło kogoś na ziemię. Ale później on się na tej ziemi rozebrał do naga i powiedział, jestem kamieniem potknięcia, kto stanie na mnie, ten będzie budował na wieki. I oni po prostu... Facet goły na środku, że go przykrywa, że on zdejmuje to. Jestem kamieniem potknięcia, kto na mnie zbuduje, ten przetrwa. Załamał się cały obóz. Pastor ze swoim bratem wzięli go i pojechali do szpitala psychiatrycznego pod Krakowem. Jak jechali całą drogę, to rozmawiali ze sobą i mówili, to będzie kaszana. My jesteśmy, mamy być nowym kościołem, świeżym. Przeszli z bycia odnową w Duchu Świętym, stali się zborem. Doświadczali różnych charyzmatów, wiedzieli, co lekarze o tym mówią, w ogóle jechali z bijącym sercem. I my teraz powiemy mniej więcej, no ale nie będziemy mówić, nie? Gdzie to było? Może nie zapytam, że pomyślisz w jakiejś kolonii czy coś tam, czasy, nie? Ale jak zapytam, to obóz chrześcijański, ten teraz powie, że on jest Synem Bożym. I wszystkich nas zamkną po prostu. Byli takiego Piotra mieli. Przyprowadzili go do lekarza, lekarz wchodzi. I on mówi, co się dzieje? No, głosy słyszy, nie? Ale lekarz tego pyta, co słyszysz, co mówisz? I ten zaczyna, że z Synem Bożym! Leci tam po prostu. A on mówi, dobra, pielęgniarza tam zawoła, proszę prowadzić przez taki zastrzyk, to jest recepta. I odwraca się do nich i mówi, no teraz na nas czas, teraz wyrok, sekta, obóz chrześcijański, po prostu. Wyrok. Trzęsą się cali, a lekarz mówi, słabe stadium. To szybko pójdzie. No to pierwszy objaw to są te religijne. Religijne schizofrenie, czuje się Jezusem. To taki pierwszy poziom. To spoko. To myśleliśmy, że coś gorszego. Także tam panowie, to odwiedźcie go tam za tydzień tego. I spoko. Będzie dobrze. Proszę nie bardziej, to wygląda tylko strasznie, ale. I oni wyszli. Kamień serca, nawet nie zapytał, kim oni są, co za obóz chrześcijański. Po prostu pierwsza faza opętania to religijne. Więc teraz wiesz, teraz Jezus chce nam dać po prostu jarzmo wolności. Mówi, moje owce słyszą mój głos. I teraz ty w to chcesz wejść. To nawet jak słyszysz, to na pewno z tym sobie pogadasz. No tak, no bo jak tu gadać z głosami? Wiesz, później zaczynasz gadać. Większa miara wolności. Jak u proroka. Wchodzisz, woda sięga mi do kostek. Później wchodzisz, odpowiadasz. Później zaczynasz dyskutować, się kłócisz. Później przyjmujesz coraz większe instrukcje. A później Bóg mówi, a teraz płyń. I nie ma dna. I jesteś po prostu, i cię zalewa. I widzisz swoje bąbelki. I się wynurzasz. Krzyż, ratujcie mnie. Dokąd ja płynę? Nie jestem okrętem. Ha? Podoba wam się to? Jezus mówi, że to jest miłe i lekkie. Tak, ale jest o wiele trudniej się tego nauczyć. Dlatego Jezus mówi, nauczcie się tego i uczcie się tego ode mnie. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. To jest z listu do Galacjan i kontekst jest taki, że to jarzmo niewoli to było poddawanie się pod nadzieję płynącą z zastosowania instrukcji. Prawa. Po apostole Pawle chodzili ludzie, którzy mówili, słuchajcie, za dużo luzu, więcej zasad, więcej norm. I była dynamika walki pomiędzy Pawłem, pomiędzy wierzącymi spośród Żydów. Była walka. Czy Tora była zła? Nie, nigdy nie była zła, nigdy nie jest zła. Czy Bóg odrzucił Żydów? Nie, nie odrzucił. Ale chodzi o jarzmo. Wiesz, o wiele łatwiej jest po prostu wiedzieć, że jestem chrześcijaninem i u nas w zborze chodzi się na niedzielne nabożeństwa i raz na grupę domową, daje się dziesięciny, żeby zapisać się do zboru, trzeba wpłacić 3000 bezwzględnej zaliczki. I po prostu i trzeba mieć służbę porządkową i raz na 4 tygodnie przyjść i wtedy jest wszystko dobrze i będę zbawiony. Amen. To jest po prostu, to jest glans, to jest luks, to jest stare jarzmo. Tylko, że to jest jarzmo niewoli, które nie pozwala pójść dalej i wypełnić woli Bożej. Bo to jest cały czas trzymanie się tego, co jest pełną podstawą. Tak? Wiecie, mój Przemek bije swoją siostrę. Dzisiaj rano znowu jej lutnął. I po prostu ma te grabie po prostu takie zamaszyste, że po prostu czasami nawet nie wiem, czy zrobi to chcący, czy niechcący, bo ciągle tymi wiatrakami powietrze mieli. I dzisiaj przygotowałem słowo, siedziałem w drugim pokoju, a z drugiego ciągle słyszałem: weź te ręce od niej! Jeszcze raz jej zrobisz kuksańca, to tobie zrobię kuksańca! Jak słyszałem, w końcu jakoś tam sytuacja została opanowana, jakoś mu te ręce się nie... Czy posłuchał matki, czy mu się zmęczyły? Nie wiem. Ale wiatraki poszły w dół. Ale teraz myślę tak. Jeżeli to jego niemachanie rąk jest takie kluczowe, jeżeli ja nad tym zapanuję, to on będzie dobrym i świętym człowiekiem. To tak wygląda, to jarzmo niewoli. Jak będziesz chodził do kościoła, to już jest cudowne miejsce. Wiesz, tylko że wiesz, można tak nagrzeszyć, trzymają rączki elegancko na dole, nie mając nimi, że głowa mała. Amen. Bo Jezus mówi: powiedziano wam, nie zabijaj. A ja wam mówię, ten, kto powie bratu swemu: głupi jesteś, ten pójdzie pod sąd. Posypał się system. Amen. Apostoł Paweł wróci do Galacji, mówi: jak otrzymaliście ducha? Przez uczynki, wypełnianie uczynków Tory? Czy przez słuchanie z wiarą? Bo jeżeli przez uczynki, to dziwne. Ale nie, przez słuchanie z wiarą. Nie wypracowaliśmy darów, nie pracowaliśmy nad darami, nie pracowaliśmy nad przyjęciem Ducha Świętego. Nic nie zrobiliśmy w kwestii naszego zbawienia. Po prostu przyjmujemy je w darze. Jarzmo wolności. Dzieje apostolskie. Przez to teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy unieść. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę w Pana Jezusa, tak samo jak i oni. To jest dyskusja między apostołami, co zrobić z tymi wierzącymi z Boga. Ja zobaczcie, tu jest bardzo powiedziane mocno. Dlaczego wkładacie na kark uczniów jarzmo, którego nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy unieść? To jest po prostu coś niesamowitego, że religia robi tak. Wyznacza duchownego, który sam sobie nie radzi ze sobą, i pełni rolę tego duchownego, potępiając innych za to, że robią to, z czym on sam sobie nie poradził i on robi. To jest sakra. Tak? Oczywiście ja nie wkładam na was jarzma, którego sam nie unoszę, bo ja do kościoła chodzę. Co tydzień. Ja umiem unieść, więc tutaj... Ale po prostu w wszystkich innych kwestiach to jest bez sensu. Wiecie, że mi się charakteryzuje religijny człowiek, który potępia. Jak ty wychowujesz dzieci? A jak, co wy w ogóle z tymi dziećmi swoimi robicie? Pokaż mi swoje dzieci. Pokaż mi swoje dzieci. Jak one kochają Boga, jak mu słuchają. Jak są radosne, jak są wolne. Pokaż. Pokaż. Wiesz, to jest ta religia, tak? Bracie, gdybyś się więcej modlił, pokaż mi, ile ty się modlisz i co to daje. Tak, to jest obce jarzmo. I to jest też działa w ten sposób, że my sami to na siebie nakładamy. Że my cały czas myślimy, obym tylko wierniej i mocniej trwał w tym, co robię do tej pory, to już nie będzie źle. I jest jakaś prawda w tym. Ale to nie prowadzi do chwały Królestwa Bożego. To się nie przebija tam. To jest cały czas pozostawanie w tym samym miejscu. Lecz to jest post, który ma upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma. Wypuszcza na wolność ucieśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Widzisz? Po prostu wejście do tego dobrego, lekkiego, miłego jarzma, to nie jest prosta sprawa. Trzeba coś zerwać, trzeba coś z siebie zdjąć. Trzeba polubić inny rodzaj jarzma. Chrystus mówi, radujcie się. Apostoł Paweł mówi, bez przerwy się radujcie. Za wszystko dziękujcie, mówi apostoł. I im powiedział, płaczcie nad życiem swoim marnym. To od razu wchodzi, od razu. A Jezus cierpiał za te rzeczy, które czynisz i ciągle one są w twoim życiu. Czy nie zapłaczesz nad swoim życiem? Bo to jest tak blisko, bo to jarzmo cały czas jest obecne. Ale taki tekst? Radujcie się? Za wszystko dziękujcie? Ten facet się z choinki zerwał? Z czym to w ogóle? Jak to? Wszystkie góry i pagórki, drzewa, narody, kraszcie w dłonie. Ja wiem, ja rozumiem to, jak na przykład Amerykanie przyjeżdżają i oni nie wiedzą, nie rozumieją, czemu my milczymy w czasie kazań, bo nie rozumieją, że jak człowiek naprawdę słucha, to przestaje krzyczeć, a Amerykanie krzyczą, bo jeszcze nie zaczęli słuchać. Dlatego ciągle krzyczą, aleluja, Boże, tutaj mądrości, tym kaznodziei, preach, brother, bo jeszcze nie zaczęli słuchać. A my już zaczęliśmy, dlatego my nie pokrzykujemy i oni nas czasami tak zachęcają, tu klasz, tu tego, i my się tak czujemy nieswojo i to jest w porządku. I powinniśmy dalej, nie musimy reagować na te ich tortury nas. Podnieś ręce, ale to nie o to chodzi, ja nie mówię o tym, nie mówię o takiej zmianie zwyczajów. Ale Słowo Boże, Biblia, objawione Słowo Boże dla wszystkich narodów mówi: za wszystko dziękujcie, zawsze się radujcie, bo taka jest wola Boża w Chrystusie. No to musi coś dla nas znaczyć. Nawet jak nie będziemy podskakiwać i krzyczeć Praise the Lord, preach brother! To i tak to coś dla nas oznacza. Jeżeli Bóg mówi, że wchodźcie na głębie, wejdź w głębie ducha, zanurz się w Jego chwale, jeżeli Słowo mówi, że chwała ostatniej świątyni będzie wielokrotnie przewyższała chwałę pierwszej świątyni, a my jesteśmy ostatnią świątynią, ciało Jezusa na ziemi, no to po prostu... Hello! Przy pierwszej świątyni został tylko mur. Mur wzgórza świątynnego. I tam Żydzi się modlą, i się kiwają, i wołają Wszechmocnego, i wkładają kartki, duzi i mali. I święto, różne święta tańczą w kółkach. I to jest fantastyczne, bo po prostu najświętsze miejsce, no ich Watykan można powiedzieć, ich Bazylika Piotra, a oni tam po prostu wszystko robią. Tańczą, śpiewają, piją, jedzą po prostu. Ja myślę po prostu, my to jeszcze nawet, żeby nie posmakowali tego. Najświętsze miejsce spotkania z Bogiem to jest miejsce jakiegoś jednak wyjścia poza siebie, a nie skupienia w sobie i zniknięcia pod podłogą. Jest tak jakoś inaczej. Tak? Słowo Boże mówi, ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie. Jak to pokazać? Ten, który jest w nas. Jest większy niż ten, który jest w świecie. No po prostu jak to? Jak to? Ale apostoł pisze, że, co apostoł pisze? Że całe stworzenie z tęsknotą, jękiem, zawodzeniem, wzdychaniem oczekuje czego? Objawienia się synów Bożych. Wiesz, ja po prostu, ja sam tego nie rozumiem, ja nie wiem, o co tu chodzi, ja nie wiem, jak to będzie, ale ja już czuję kierunek. Kierunek będzie taki, że to, co tam, będzie tak! Tak to musi być! Bo takie jest objawienie. Byłem na tym filmie, Noe. O, super! O, New Age! Złe! Dobre! Fantastyczne! Biblia! Szatan! Zjedzenie! Wszystkie opinie. Niech się nie wypowiada, ktoś tu nie widział. Ja mogę się wypowiedzieć. Powiedzieć, czy to szatan, czy niebo. Ale wam nie powiem. W każdym razie, po prostu, jak ci po prostu olbrzymi, jak ich anielski duch jest uwalniany i wraca do Ojca w niebie. Coś musi być takiego. To coś takiego musi być. Że ten, który jest w nas, gdzieś tam w środku, to jądro światła i wszelkiej mocy, ta nuklearna siła, która wszystko przewyższa, wszystkich wrogów, którzy są w świecie, za którą całe stworzenie tęski, oczekuje, woła i jęczy, żeby to się objawiło. To jakoś, nie wiem jak, którędy, gdzie i kiedy, to musi po prostu BAM! To musi! Taki musi być kierunek. I jak to będzie? Czy to będzie tak, że będziemy... Może u niektórych tak. Może dla niektórego to będzie szczyt w ogóle charyzmatyczności i uniesienia, nie wiem. Przyjdzie, zrobi tak i ma... Może tak, nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, bo ja się nie znam. Moja żona przychodzi na uwielbieniu i mówi... I płacze, to po prostu dla mnie to jest chorba. Żeby jeszcze przyszła i powiedziała, ale przychodzi i płacze. I mówi, to są takie cztery niebieskie postacie, one tak wagelują. I jest wolność, jest nowa rzeczywistość. Mogą udziać się, no trochę przesadzam, ale płaczę, bo płakało. Bo słyszę w brzmieniu, że to nie jest, że mi mówi, tylko mówi... Wiesz, ja słucham tego, patrzę na tą scenę, patrzę, widzę buty wiaska. Coś tam, reflektor od gitary mryga, odbija się jakieś lusterko i to wszystko, co widzę. Więc ja nie wiem! Coś czuję, coś gdzieś się tli. I to jest dla nas. I to jest ten kierunek. I jarzmo wolności, miłe i lekkie, jest trudniejsze. Dlatego my po prostu musimy jak gwałtownicy, tak jak mówi Jezus, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże, my powinniśmy się tam wdzierać. Każdą okazję wykorzystać do modlitwy i to, żeby widzieć moc Bożą. Modlić się o wszystko, co się rusza, co się nie rusza.
Amen.
Amen. Amen. Córka Magdy adoptowana dowiedziała się o konferencji z Hercogiem i mówi, i ty mnie nie zabrałaś, i ty mnie nie zabrałaś. Mówi, po prostu, i mi opowiada, że on się tego konia modlił, no po prostu ja tam nie byłam, po prostu. I ona mu opowiedziała, jak z tym koniem rozmawiał, jak się podbił. To jest to, my tak powinniśmy właśnie. Wiesz, codziennie rano się budzić, patrzeć, czy masz nogi już w piasku. I sprawdzać, czy ten sen to był sen, czy to była prawdziwa podróż i dziś byłeś. To jest to miejsce, do którego wszyscy idziemy i do którego Bóg chce, żebyśmy poszli. To jest fantastyczny werset. Po prostu zupełnie zwala z nóg. 1 Koryntian 7,31. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, że mamy tak żyć. Tam jest pewien kontekst. Ale dlaczego? Tam jest ci, którzy mają żony, niech żyją, jakby ich nie mieli. Ci, którzy nie mają. Ci, którzy... No i tak dalej. Mężów, żony, to jest cały ten rozdział. Ale mówi, dlaczego? Bo przemija kształt tego świata. To znaczy, że Królestwo Boże, które przychodzi, ono ma inny kształt niż to, co było wcześniej. Wracamy po prostu z konferencji i rozmawiamy o jednej osobie, która jest chora, Zizo, w samochodzie. I tak najbardziej oględnie mówiąc, ja mówię, a może jednak Bóg uzdrowi. I tak najbardziej oględnie mówiąc, Iza mówi, być może nie uzdrowi. I następnego dnia mamy telefon, że jednak ja byłem bliżej prawdy. Bardzo poważna sytuacja, nie mogę tego, absolutnie tego, nie mogę tego tematu rozwinąć w żaden sposób. Niestety, sorry, inne to... Nie mogę. Okay? Ale to jest właśnie to, że po prostu, że to jest ten kierunek, że przemija kształt tego świata, że to, co jest nazwane, sformatowane, zrozumiane w pewien sposób, to ulegnie przemianie i będzie nazwane inaczej, zrozumiane inaczej, pojęte inaczej i objawione inaczej. I kto będzie w stanie przejść z tego kształtu w nowy kształt? Ten, kto w tym królestwie zaczyna żyć tak, jakby już w nim nie był. Czyli zaczyna żyć w nowym jarzmie, w nowej rzeczywistości. Ja pamiętam, jak rozmawiałem, to też z Jurkiem była rozmowa, ale ona była chyba z rok temu. On mówi, że mówi, Marek, już we wszystko wierzę, naprawdę. Już wierzę we wszystko. Ale mówi, jest we mnie strach, że jak zrobię krok do przodu, że to może być jednak zwiedzenie. Autentycznie rzeczywista obawa. Ja myślę, że my ją wszyscy mamy. My ją wszyscy mamy. Że po prostu wydaje mi się coś odczuwam, przewiduję, widzę w duchu, śni mi się i po prostu gdzieś już wiesz, że to są te tematy, to są te klimaty. Ale wiesz, że diabeł nie śpi, są zwodnicze duchy i po prostu teraz co zrobisz? Więc jest tylko jedna rzecz. Ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Musisz się oddzielić dla tej rzeczywistości nowej. Musisz zdecydować, że będziesz próbował, eksperymentował, uczył się, wychodził poza obszar dyscypliny, robił nowe rzeczy, których do tej pory nie robiłeś, poświęcał się, jak się nie poświęciłeś, że jesteś gotów wywrócić wszystko do góry nogami, żeby zobaczyć moc z wysokości. Halleluja. Dobre, co? Teraz jest taki fragment, jest w ogóle mój ukochany. Jezus mówi w całym rozdziale, tym 21, o znakach końca po prostu i tak dalej, tam co się będzie działo i to i tamto. Wiesz, i teraz tu jest tak napisane. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. I niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie było ciężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby was w dzień nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. I teraz powiem wam coś takiego, nawet w tym tygodniu to słyszałem, bo ktoś zamieścił artykuł o tych krwistych, krwawych księżycach i że one się w tym roku pokryją z czterema świętami żydowskimi. Tutaj Dawid mówił, że nie wiadomo co to oznacza, może jakaś konfrontacja Izraela z Iranem kluczowa, może jakieś przemieszczenia się imperiów na świecie, może upadek, nie wiadomo o co chodzi. My wszyscy to przeczuwamy, ale ktoś to zamieścił na Facebooku i pierwszy wpis jaki się pojawił, pierwszy. A Biblia mówi, nie znacie dnia ani godziny. Że mnie to uderzyło. Bo teraz tak, co my tutaj czytamy? W tym fragmencie konkretnym słowa. Bo prawda jest taka, że Jezus mówi, że tylko Ojciec wie, że Syn nie wie, tak? O pewnych porach i godzinach. I to Jezus mówi. Ale co czytamy w tym tekście? Bo to jest inny tekst. W tym tekście czytamy, że baczcie na siebie, aby serca wasze nie było ociężałe, żeby was ów dzień nie zaskoczył. A co mówi tamten wpis tego kolegi na Facebooku? On mówi, że co byś nie zrobił, to i tak cię zaskoczy. Łapiesz różnicę? Nikt nie zna dnia i godziny, nie zajmujmy się tym tematem, wszyscy jak szlifka w kompot wpadniemy i nikt nie ucieknie. Amen. Precz z adwentystami, Ellen White, prorokami i całym dziadostwem. Tylko Biblia i tylko pokuta i uświęcenie. I nie zajmujmy się tą resztą. Ale Jezus mówi, żyjcie w pewien sposób, żeby nie być zaskoczeni. To znaczy, że Jezus chce, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Żebyśmy rozumieli, żeby nasze serca nie było ciężałe. Żebyśmy byli w stanie wyczuć, co Pan działa, co teraz czyni, co trzeba zrobić. Wiecie, ten fragment tutaj akurat ze słowa, Jezus też tam mówi o Jerozolimie, która będzie oblegana. I mówi, kiedy zobaczycie, że jest oblegana, to uciekajcie w góry. Wiesz, ludzie, którzy tego słuchali od Jezusa, sobie myśleli, no fantastyka, no po prostu na pudelka się dostał i przeczytał coś po prostu. Co to jest w ogóle? Nie z tej ziemi portal odwiedził. Ale już 30 lat później, czyli chwilę potem, Jerozolima jest oblegana. I kiedy jeden z przywódców w Jerozolimie ogłasza się, że on jest Mesjaszem i pokona Rzym, to oni sobie przypominają słowa Jezusa i wszyscy wierzący w Chrystusa, w Mesjasza, Żydzi w Jerozolimie, którzy do tej pory stanowią całkiem zwarną społeczność z pozostałymi Żydami, oni decydują się, żeby wyjść z miasta. I idą w góry, Judei. A miasto jest zdobyte, spalone i wymordowane. Rozumiesz? Więc my nie wiemy, czego dotyczą różne rzeczy, które Bóg nam pokazuje. Bóg mówi, nowy czas, nowy kształt tego świata. Rzeczy, które były, przeminą. Wchodzimy w nowe objawienia, w nowe rzeczy. Bóg przychodzi w mocy, której nie widzieliśmy. I co mówi? Żebyście nie byli zaskoczeni. I później mówi. I dalej mówi, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim. Więc są rzeczy, które Bóg chce nas, przed którymi Bóg chce nas zachować dla jakichś innych swoich celów. I teraz jak będziesz po prostu...
Ja jestem Polakiem, ja się tu urodziłem i tu umrę.
I to jest taka postawa, to znamy, ale to może być bardzo w różnych innych sferach też.
Nawróciłem się w drodze, to jest mój pastor i mój kościół. Ledwo mogę wytrzymać, jak salę zmieniamy. A co dopiero inne rzeczy. Nawet sobie wyobrazić nie mogę.
Nie, może się okazać, że zupełnie się rozminiesz z wolą Bożą. Bo zakon ducha i wolności, on jest trochę inny. Posłuszeństwo duchowi, jak Pan cię prowadzi, co on chce z tobą uczynić. Amen. Dobra, która jest godzina? Teraz pojechałem zupełnie nie kontrolując czasu. I to jest dobrze, to jest forma, jedna z form rozwalania systemu. Chociaż może nie było już. Dobra. Tak. Dawaj, szybko mów! Mów, póki trzymam te mikrofon.
Wstajcie, krzesło! A jest krzesło.
No.
A teraz widzicie taką moją formę, której ja za bardzo nie lubię. Ale wiem, że muszę to zrobić ze względu również na was. To, co Marek mówił, to była tylko część rzeczy, która, że tak powiem, później się dalej ujawniała. Bo kiedy te postacie przestały się posuwać, to postawiły tutaj tron. Taki tron, który trochę wyglądał taki właśnie jak jarzmo, jakby chcieli się do niego przywiązać. Albo jak chcieli się na nim posadzić i ja tak do końca nie mogłam, zanim widziałam w ogóle, o czym on będzie mówił. Na tym tronie siedziała biała postać i zerwała się z tego tronu. Ja wiedziałam, że to był Jezus i zeszła z tego tronu, obeszła go dookoła i stanęła z prawej strony, mając na prawej ręce taki złoty, taki jakby, nie wiem jak to się nazywa, taki... na ramiennik taki. Jezus powiedział do mnie, odeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Ja jestem tym, który cię wesprze. I wiesz, ja czułam w sobie, ponieważ wcześniej mi powiedział, że weszliście w nowy wymiar, czy chcecie, czy nie chcecie. Po prostu w nim jesteście. I słuchajcie, ja się zmagałam przez pół spotkania, żeby usiąść tutaj w tym miejscu. Kiedy Jezus tu stał i pokazał mi, że ten tron został postawiony dla nas, że On chce, żebyśmy usiedli na Jego tronie. Ja po prostu nie tylko nie miałam odwagi, ja po prostu poczułam potworny strach, niechęć, ale wiedziałam jedno, że On chce, żebyśmy zasiadli, że to jest taki właśnie symbol miejsca, do którego my musimy, na którym my musimy usiąść, ponieważ On chce nas podeprzeć prawicą sprawiedliwości swojej. To jest takie miejsce naszego przeznaczenia. To właśnie nasze jarzmo, które jest dla nas, żeby usiąść w tym miejscu i patrzeć jego rękę na swojej prawej stronie, że jesteś nim wsparty, że bez względu na to to po prostu jesteś wsparty przez niego i że możesz unieść to jarzmo, możesz usiąść w tym miejscu i zakosztować jego obecności nad sobą. Okej? I to jest to, co chcę wam powiedzieć. Jeśli będziesz miał taką potrzebę, żeby usiąść na tym krześle na chwilę i żeby to poczuć. Jeśli wiesz, że to jest dla ciebie, że musisz zająć to pozycję, że musisz zasiąść na tym tronie, który jest dla ciebie przeznaczony i poczuć, że ktoś trzyma na tobie tę rękę, to możesz to zrobić. Możesz to zrobić, jak Mark skończy, możesz to zacząć. Może jeżeli, nie wiem, ile takich osób jest, ale jeżeli będziesz poczuł, żeby tu wejść, to wejdź tędy, zejdź tamtędy. Usiądź, zamknij swoje oczy, usiądź w jego obecności. Po prostu iść dalej. Jeśli natomiast nie będziesz chciał tego tutaj zrobić, może jesteś zawstydzony, chociaż ja bym się nie wstydziła, mnie to dużo zabrało, ale... I dalej się czuję taka... Nie, wcale niewygodnie. Widzisz, z nogami podniesionymi. Ale wiem, że czasami musisz ponieść coś, co Bóg każe ci ponieść. Nawet jak, tak jak wam cały czas tłumaczę, nie oglądaj osła, na którym jedzie Boża chwała. Po prostu go wpuść. Wpuść, a zobaczysz Bożą chwałę. Także ja stąd schodzę. Jeżeli potrzebujesz tu usiąść, nie przejmuj się pastorem. Usiądź. Okej.
Okay. Łatwo powiedzieć. A tak, bo nie dokończyłaś. Powiedziałaś, że zrób to w domu jeszcze, tak? Zostawiam je! A tam ma. Halleluja! Dobrze, przeczytam wam wiersz, który dzisiaj dostałem pod prysznicem rano. Tytuł jest Rozwalę system. Ucieknę przed myślami, dyktaturą wniosków. Nie poddam się logicznych wywodów tyranii. Spotkam żyjącego Syna Ludzkiego. Będę z Nim rozmawiał, będę Go przytulał, będę z Nim tańczył i zjem Go w całości. Uniwersytetów niewoli machina nie dopadnie ognia w sercu płonącego. Będę przeżywał, odczuwał i wył. Skulę się i wybuchnę. Będę płakał i śmiał się. Powędruję na krawędzie zmysłów, w otchłań nieprzytomności wskoczę. Pozostanę sobą, by Ciebie zrozumieć, bo nie księga Cię niesie, lecz serce człowieka. Nieogarnięty przez to, co ręka i mózg wystworzyć zdoła. Dlaczego miałbyś mieszkać w świątyniach humanizmem uświęconych? Przekroczę krańce światów, tam, gdzie podobne okręty spadają w czeluście. Jeżeli nie pochwyci mnie ręka jego, zginąłem. Jeśli on wskazał kierunek, nie wrócę już do portu. Bo dom znajdę prawdziwszy niż wszystko, co widziałem i za czym tęskniłem. I ja myślę, że to jest po prostu dla nas rzucone wyzwanie, żeby wyruszyć w podróż. Bo nasze życie to jest podróż. I żeby zacząć odbywać konkretne podróże, konkretne etapy naszej podróży. Żeby w tym miejscu, w którym jesteś, myślę, że to jest Boże wezwanie, żebyś mógł po prostu uznać, że jest bardzo długa i daleka jeszcze podróż przed tobą. Może już się ożeniłeś, może kupiłeś mieszkanie, może zbudowałeś dom, może jesteś przekonany o swoim powołaniu i służbie. Naprawdę, wzywam cię przez Jezusa Chrystusa. Uwierz, że jest daleka droga jeszcze przed tobą. Że nic nie jest zakończone. Że to jest dopiero początek podróży. Że są głębiny. Że są góry. Że są przestrzenie ciała i ducha, w których jeszcze nie byłeś. Zacznij się uczyć jarzma wolności. Miłego i lekkiego. Będziesz oglądał potężne rzeczy. Trzymaj się Pana, trzymaj się Jego drogi. Amen.
Amen.